Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą, z tej strony jak co tydzień w sobotę o 18:00 Emil Andrzej Karpiński. To jest oczywiście radio UWM FM i dziś będzie odcinek specjalny na pewno dla mnie, gdyż właśnie wróciliśmy z Ewą z miesiąca miodowego na Mauritiusie i dziś o tej wyspie właśnie powiem, ale tylko będzie to opis, gdyż dopiero za tydzień, kiedy właśnie Ewa tu przyjdzie, opowiemy o całej tej wycieczce, co widzieliśmy. Dziś, idąc za przykładem z poprzedniej wycieczki na Maltę, tylko właśnie będzie opis, no bo pewnie te informacje gdzieś by zniknęły w gąszczu tych wszystkich emocji, które będziemy chcieli Wam przekazać. Standardowo zacznę od kwestii takich geograficznych, gdzie w ogóle ten kraj się znajduje. Jest to wyspiarskie państwo w archipelagu Mascarenów. Nie jest to jakiś olbrzymi archipelag zasadniczo. Są to właśnie wyspy Mauritius, francuska wyspa Réunion, plus kilka mniejszych wysp wulkanicznych. Mauritius jest położony około 900 km na wschód od Madagaskaru, czyli pewnie o odległość dzielącą gdzieś Świnoujście od Ustrzyk Górnych, mniej więcej w linii prostej, a samą wyspę Madagaskar zapewne znacie dzięki produkcji chociażby z królem Julianem. Ale wracając do Mauritiusa, to kraj o powierzchni 2000 km2, który zamieszkuje około 1,3 miliona ludzi. Jakbyśmy przełożyli to na znaną nam skalę, a więc powiedzmy do naszego województwa, to mamy podobną właśnie liczbę mieszkańców jak całe województwo warmińsko-mazurskie, natomiast Mauritius jest 12-krotnie mniejszy. W zasadzie powiat olsztyński jest większy o jakieś 40-45% od całego terytorium Mauritiusa. Powiaty giżycki i mrągowski łącznie już są większe, także jak się domyślacie, ta gęstość zaludnienia będzie tam nieco wyższa. Sama nazwa wyspy Mauritius pochodzi od księcia holenderskiego, Maurycego Orańskiego, którzy to Holendrzy skolonizowali wyspę jako pierwsi w wieku XVII, natomiast nie oni ją odkryli. Na początku XVI wieku na wyspie pojawili się Portugalczycy i chociażby właśnie druga wyspa wchodząca w skład państwa Mauritius, druga największa, a więc Rodrigues, położona 550 km na wschód. No nazwę ma właśnie od portugalskiego żeglarza Diogo Rodriguesa, ale o historii, jak i o wyspie Rodrigues powiem nieco później. Teraz wracając do tych kwestii geograficznych, oprócz wysp Mauritius i Rodrigues w skład państwa wchodzą dwie wyspy Agalega, znajdujące się, drodzy Państwo, ponad 900 km na północ od Mauritiusa. Obie mają łącznie jakieś 26 km2. Uprawia się na nich kokosy, również w ich okolicy poławia się ryby. Nieco bliżej, 400 km na północ, mamy również wyspy Cargados Carajos, to jest łącznie 21 wysp, mających powierzchnię 3 km łącznie. I w zasadzie jest tam brak stałej ludności, za to dosyć bogata fauna i flora, jest tam również rafa koralowa. Ostatnimi miejscami wchodzącymi w skład Mauritiusa są jeszcze wyspy Chagos, ale tu sytuacja nie jest do końca jasna, nie jest przesądzona. Od 60 lat był tam spór między Mauritiusem a Wielką Brytanią. Brytyjczycy chcieli tam utworzyć bazę wojskową, ostatecznie zrobili ją z Amerykanami, ale dzierżawa się skończyła i chyba Chagosjanie, których Brytyjczycy wysiedlili, powoli mogą się pakować, szykować na powrót, więc w zasadzie jest to wielki sukces międzynarodowy Mauritiusa. Natomiast te wyspy Chagos są ponad 2000 km od głównej wyspy Mauritius. No ale te sprawy toczą się powoli, nie będę o nich mówił. Mauritius rości sobie również prawa do francuskiej wyspy Tromelin, mającej niecały 1,2 km powierzchni i obecnie status wygląda chyba tak, że wspólnie z Francją zarządzają tą wyspą, ale tam nie ma również stałego osadnictwa, no jest stacja meteorologiczna, która po prostu ostrzega o monsunach. A teraz przejdę do stałego punktu audycji, a więc informacji ze świata turystyki. A w tym tygodniu w newsach informacje odnośnie tego, jak spędzaliśmy ferie, bo już jakiś czas po nich, jak się okazuje, Polacy na nich nie oszczędzali. 56% z nas planowało na wypoczynek przeznaczyć przynajmniej 2000 na osobę, a nawiązując do niedawnej edycji o bezpieczeństwie, również tym na stokach, troszeczkę jest również lepiej z wykupywaniem przez nas ubezpieczeń. Tu 57% takie ubezpieczenie od wypadku na stoku wykupuje, gdyż jak wspominałem, o kontuzję łatwo, zwłaszcza kolan i stóp, a jeszcze lepiej jest za granicą, tam 82% wykupuje ubezpieczenie, a na zagraniczne ferie zdecydował się mniej więcej co czwarty Polak. Polak. No i wiecie, tu różnie, albo w ciepłe, albo właśnie w poszukiwaniu lepszych warunków narciarskich. Kolejna informacja, Polska zyskuje zainteresowanie wśród turystów, szczególnie Brytyjczyków, turystów z krajów nordyckich, Hiszpanów i krajów Zatoki Perskiej. Zagraniczni turyści odwiedzają Polskę zwykle w okresie letnim, od czerwca do września, oraz na Boże Narodzenie. A z drugiej strony zainteresowanie Polaków zyskała Malta, o której również niedawno opowiadaliśmy tutaj w audycji. 200 tysięcy Polaków. Jest to trzecia najczęściej odwiedzające wyspy maltańskie nacja. Ogólna liczba turystów, która odwiedziła Maltę, to 3,5 miliona. No, są z tego z jednej strony zadowoleni, z drugiej strony pewnie zaraz będą odczuwać pewne problemy z nadmiarem turystów. Zobaczymy, jak to się skończy. Egipt został w zeszłym roku zdetronizowany z tronu turystycznego króla Afryki. Jak się okazuje, w ubiegłym roku częściej odwiedzanym krajem tego kontynentu było Maroko. A to dzięki temu, że jest ono bardzo dobrze dostępne z pokładów tanich linii. Co prawda Egipt również przyjął bardzo wielu turystów, 15,7 miliona, ale po raz pierwszy od dawna nie jest to największa liczba spośród krajów Afryki. Jest to poniekąd związane z konfliktem Izraela z Hamasem. No niedawno otwarte lotnisko Sfinksa niedaleko Kairu zapewne też sięgnie po tanie linie. Tam teraz budować się będą również kurorty nad Morzem Śródziemnym, także wydaje mi się, że Egipt będzie bardzo, bardzo mocno rozwijał tą turystykę w dalszym ciągu. I już nie tylko jako all inclusive nad Morzem Czerwonym. A zostając na Bliskim Wschodzie, wspomniałem jakiś czas temu, że linie katarskie znów latają do Damaszku, dołączył do nich także Turkish Airlines, a na taki plan wskazuje również Wizz Air. Także jak widzicie, drodzy Państwo, jeżeli linie, no już takie duże linie, widzą, że pewne niebezpieczeństwo się kończy, od razu chcą tam wejść, chcą zobaczyć, spenetrować ten rynek, no pytanie, czy nie będą się musieli wycofywać jak z Izraela, czy pobliskiej Jordanii. I to na tyle newsów na dziś. Przypomnę, dziś mówię o Mauritiusie, tradycyjnie przejdę do historii. Najpierw oczywiście tej najstarszej, gdyż najstarsze skały Mauritiusa mają około 10 milionów lat, a wyspy Rodriguez to tylko 1,5 miliona, więc nie są to tak na dobrą sprawę jakieś stare lądy w perspektywie oczywiście istnienia naszej planety. O odkryciu wyspy już powiedziałem, zrobili to Portugalczycy na początku XVI wieku, ale to tak oficjalnie, gdyż sam archipelag Mascarenów, tu nazwa od Pedro Mascareniasa, właśnie Portugalczyka, znajdował się już na mapach arabskich, które pochodziły gdzieś z wieków X, nawet XII, mniej więcej z tego okresu, ponieważ arabscy żeglarze zaglądali tam w celu uzupełnienia zapasów wody, mięsa, czy w celu przeczekania złej pogody. Na ich mapach widniały chociażby właśnie wyspa Reunion pod nazwą Dina Margabin, Mauritius jako Dina Arobi i Rodriguez jako Dina Moraze. Wspomniałem o Portugalczykach, ich główna baza była w Mozambiku, w drodze do Indii oczywiście, konkretnie do portugalskiego wówczas Goa, zwykle zawijali po drodze do portu na Komorach, w związku z czym no po prostu nie zasiedlili Mauritiusa na stałe, gdyż no mieli lepszą bazę. W związku z czym na wyspie rozgościli się Holendrzy przy okazji wyprawy dalej na wschód w kierunku Indonezji. Przez pierwsze 40 lat jednak to osadnictwo również nie było stałe, dopiero gdzieś od 1638 roku. Holendrzy można powiedzieć, że byli już lokalni. Natomiast po około 70 latach opuścili wyspę, gdyż no po prostu nie byli sobie w stanie na niej poradzić. Mieli wiele trudności związanych z cyklonami, suszami, z zarażeniami, szkodnikami, brakiem jedzenia i chorobami. Ale pomimo ponadwiekowej obecności na wyspie, Holendrzy dokonali wielkich zmian. Mamy nazwy pochodzące od nich, chociażby Góra Pieterbot czy region Van der Merch. Holendrzy sprowadzili na Mauritius również obecnie uchodzącą za dziedzictwo Mauritiusa trzcinę cukrową z Jawy właśnie. No ale te kwestie były nawet pozytywne, jednakże mamy sporo problemów wynikających z obecności Holendrów. Po pierwsze, zdziesiątkowanie lokalnych populacji dronta dodo i gigantycznych żółwi. Po prostu je zjedzono. Przy okazji wprowadzono konkurencyjne gatunki i szkodniki. No czasem mimowolnie. Odnośnie flory również duże połacie starożytnych lasów po prostu zostały wyeksploatowane przez Holendrów. Po Holendrach na kolejny wiek pojawili się Francuzi, ci wprowadzili swój język, zamienili również nazwę na Île-de-France. Francuzi okupowali wyspę, ale również ją rozwijali. Wiele zabytków powstało właśnie w XVIII wieku od ich panowania, ale no, rozwój rozwojem, natomiast Francuzi wprowadzili na wyspie po prostu niewolnictwo. Jest to na pewno czarna karta w historii tego kraju, jak wiemy z naszej nawet historii polskiej, nie jedyna. Niewolnicy pochodzili początkowo głównie z Afryki, później również z Indii. Podczas wojen napoleońskich wyspa służyła za miejsce wypadowe francuskich korsarzy na brytyjskie statki handlowe. Po około 100 latach na mocy traktatu paryskiego w 1814 roku wyspa Francji została przemianowana na Mauritius i została przekazana Wielkiej Brytanii wraz z wyspą Rodriguez i Seszelami. Brytyjczycy zagwarantowali, że będą szanować języki, zwyczaje, prawa i tradycje mieszkańców. Brytyjczycy znieśli również niewolnictwo, ale zaczęli sprowadzać robotników z Indii. No i drodzy Państwo, ciężko jest odróżnić robotników od niewolników w tych czasach, co świetnie jest pokazane w bajce Asterix i Obelix Osiedle Bogów. Myślę, że jeżeli oglądaliście, to wiecie, o czym mówię. No ale ludzie przestali przynajmniej być traktowani jako produkt, co podczas panowania Francuzów faktycznie miało miejsce. Natomiast to nie jest tak, że Brytyjczycy byli jacyś super lepsi od Francuzów. Po prostu Brytyjczycy zrobili pewien rodzaj eksperymentu, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ludność, która ma nadany status robotnika, nie pracuje lepiej niż ludność, która ma nadany status niewolnika. To był gdzieś mniej więcej moment, kiedy rozwijały się nauki o zarządzaniu i takie koncepcje po prostu chcieli wprowadzić, chcieli po prostu sprawdzić. Brytyjczycy byli na wyspie aż do uzyskania przez nią niepodległości w 1968 roku i mimo tego, że jak widzicie Anglicy byli tam dłużej, to do dzisiejszego dnia to piętno francuskie w języku zwłaszcza jest bardziej widoczne i choć najpierw pracowników brano z krajów takich jak Chiny, Malezja czy Madagaskar, to dopiero Hindusi wprowadzili na wyspy nową erę i do tego stopnia zasiedlili oni to państwo, że co ciekawe, Mauritius obecnie jest jedynym krajem afrykańskim, gdzie religią dominującą jest właśnie hinduizm. Takie spotkanie tej mozaiki ludności z Indii, Chin, Afryki, Europy rozpoczęło proces hybrydyzacji tak, międzykulturowej. Były zarówno tarcia, jak i był dialog, ale dzięki temu ta rzeczywistość społeczna stworzyła dosyć unikatową tożsamość kulturową Mauritiusa, otwartą na inność. Cofnę się jeszcze o 100 lat od tej niepodległości. Rok 1869 przynosi duże straty w gospodarce Mauritiusa, a to dlatego, że otwarto kanał Suezki, skracając znacznie drogę do Indii i omijając Mauritius, zmieniając ten główny szlak handlowy. To doprowadziło do konfliktów między Franco-Maurytyjczykami a Hindusami, którzy no, byli głównie robotnikami. Wtedy zapoczątkowane zostały te zmiany, powiedzmy, w strukturze, kto tym krajem ma zarządzać. No ale oczywiście to jeszcze trochę potrwało. Podczas II wojny światowej Mauritius walczył po stronie aliantów, aczkolwiek, no wiadomo, na ich możliwości dużo żołnierzy nie mogli wysłać, ale walczyli oni w Afryce czy w południowej Europie. Mauritius miał też niemałą rolę w zbieraniu informacji z frontu zarówno afrykańskiego, jak i z Japonii. Tuż po wojnie, w roku 1947, zmieniono konstytucję, czyniąc pierwsze kroki w kierunku niepodległości. Działania w tym kierunku nabrały rozpędu w 1962, kiedy to Brytyjczycy zgodzili się na dodatkowy samorząd i ewentualną niepodległość. 12 marca 1968 roku Sir Selvosagur Ramgolan, którego imię nosi lotnisko na Mauritiusie, został pierwszym premierem po uzyskaniu niepodległości. Co ciekawe, data 12 marca została wybrana nieprzypadkowo. Miała się ona zbiegać z datą Marszu Soli, który 38 lat wcześniej przeprowadził Mahatma Gandhi, co symbolizuje również ten hinduski prymat w tym afrykańskim państwie. Obecnie Hindusi stanowią 68% populacji, 28% stanowią kreole. W roku 1992 Mauritius stał się republiką. Obecnie od 10 listopada 2024 roku rządzi tam koalicja opozycyjna, co ciekawe, Alliance du Changement. Zdobyła ona 60 z 64 miejsc w parlamencie. Jego lider, były premier Navin Ramgolan, został nowym premierem. To na tyle tej historii politycznej. Teraz jeszcze trochę o historii najnowszej, ale związanej ze środowiskiem. Kiedy cały świat był przejęty najważniejszą chorobą w dniu 25 lipca 2020 roku, należący do Japonii masowiec MV Vacatio osiadł na mieliźnie na rafie koralowej u wybrzeży właśnie Mauritiusa. Z tego statku wyciekło 1000 ton ciężkiego oleju, a wyciekło to do Dziewiczej Laguny, co w kontekście delikatnych ekosystemów morskich, terenów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym, było naprawdę jedną z najgorszych katastrof ekologicznych na świecie, chyba największą na Oceanie Indyjskim. Jeżeli chodzi o Mauritius, po wymarciu Dodo jest to chyba druga największa katastrofa. No a wracając jeszcze właśnie do dronta Dodo, jakim cudem on mógł się w ogóle na tej wyspie uchować? Otóż na Mauritiusie nie było ssaków. Jedynym do przybycia ludzi, osiedlenia się tam, był latający lis, a więc owocożerny nietoperz, to jest zdaje się rudawka wielka, konkretna nazwa, jest nazywany po prostu latającym lisem. No on dla Dodo nie stanowił żadnego zagrożenia, w związku z czym ten mierzący jakieś 70-80 cm i ważący 10-15 kg ptak, spokrewniony blisko z gołębiami, mógł sobie spokojnie żyć, no niepokojony. A jako, że był niepokojony, to był bardzo ufny, co nie pomogło mu w przetrwaniu. Na domiar złego jego gniazda były plądrowane przez, tu również sprowadzone przez człowieka, świnie oraz, no tu już pewnie nieświadomie sprowadzone, szczury śniade. Niestety nawet nie za bardzo wiemy o zwyczajach tego ptaka, ponieważ Holendrzy po prostu je wyjedli, niespecjalnie się nimi przejmowali w kontekście naukowym. Byli to handlarze, tak na dobrą sprawę, i żeglarze. Wiemy natomiast tyle, że poza piersią dronta Dodo mięso było bardzo twarde, natomiast podroby były wysoko cenione, zwłaszcza żołądek. Najprawdopodobniej ostatniego ptaka tego gatunku zabito w roku 1662. Wiemy o tym, że Dodo miał kuzyna dronta samotnego, endemit wyspy Rodriguez, ale oba oddzieliły się od ostatniego latającego krewnego, drodzy państwo, jakieś 10 milionów przed tym, jak wyspa Mauritius ukazała się w ogóle światu. No a jak już jestem przy Dodo, to należy na pewno wspomnieć o generalnie o przyrodzie Mauritiusa. Wspomniałem już o rafach koralowych, ich jest całkiem sporo. Wyspy, mimo iż nieduże, posiadają również wody śródlądowe. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, to ze względu na obfite opady deszczu, gdyż występują tam cyklony, to jest pora monsunowa. Właśnie my podczas tej pory byliśmy, aczkolwiek już od wielu lat nie wygląda to tak tragicznie. W związku z czym zaryzykowaliśmy podróż właśnie w tym okresie występowania cyklonów. No oczywiście z racji wielkości wyspy wszystkie rzeki są raczej krótkie, w związku z czym raczej będą również bystre, z licznymi progami, z wodospadami. Główne rzeki kraju to Rivière des Creoles, to rzeka Creoli, rzeka Rempart, to nie wiem, czy nie będzie jakaś zamkowa, i Rivière Tamarine, ta ostatnia jest odpływem największego jeziora w kraju, Mare aux Vacos. Wyspa ma charakter wyżyny, najwyższym szczytem jest Piton de la Petite Rivière Noire, 828 metrów nad poziomem morza. Zdecydowanie wyższy jest sąsiadujący Réunion. Pasma górskie na Mauritiusie, mimo iż nie są aż tak wysokie, stanowią przeszkodę dla pasatów, które wieją z południowego wschodu. Przez to duża część zachodniego wybrzeża jest odizolowana od wiatrów. Południowo-zachodnia część kraju otrzymuje prawie dwa razy mniej deszczu niż po przeciwnej stronie. Gleby na Mauritiusie są wulkaniczne, w związku z czym są dosyć żyzne, szata roślinna oczywiście została, jak już wspomniałem wcześniej, zubożona przez człowieka, dominują sawanny, ale około 1/3 powierzchni to są lasy. Na wybrzeżach oczywiście powszechne są palmy. Świat zwierząt, tak jak był, tak dalej jest, dość ubogi, szczególnie pod kątem liczby gatunków, no ale człowiek właśnie dużo ssaków po prostu na tą wyspę sprowadził. W wodach oceanu żyje oczywiście wiele gatunków ryb, w tym rekiny, jednakże rekiny, jako że jest rafa koralowa, no rzadko pojawiają się po prostu bardzo blisko plaż. Głównym gatunkiem ptaków jest flaming. Jednym ze znaków rozpoznawczych wyspy jest również różowy gołąb. Zaś z gadu występują gekony i żółwie morskie. Na Mauritiusie znajduje się jeden tylko park narodowy, wąwóz Czarnej Rzeki, oraz kilka małych rezerwatów. Park narodowy jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale mamy również dwa inne miejsca znajdujące się na tej liście. Pierwszym jest Aprawasi Ghat, odnoszący się do czasów zniesienia niewolnictwa, który Brytyjczycy na Mauritiusie wprowadzili, tak jak mówiłem, jako wielki eksperyment, zastępując niewolników pracownikami najemnymi, choć no, często niestety również trochę przymusowymi. Ale wracając, w latach 1834-1920 prawie 500 000 robotników przybyło z Indii do Aprawasi Ghat, aby pracować na plantacjach cukru na Mauritiusie lub zostać przeniesionym dalej gdzieś tam na Reunion, do Australii, do Afryki czy nawet na Karaiby. Budynki Aprawasi Ghat są jednymi z najwcześniejszych wyraźnych przejawów tego, co miało stać się globalnym systemem gospodarczym i jedną z największych migracji również w historii. Drugie miejsce wpisane na listę UNESCO to krajobraz kulturowy Lemorne. Sama góra i jej otoczenie z podwodnymi wodospadami są już piękne, ale tutaj ważny jest ten kontekst kulturowy. W XVIII i na początku XIX wieku tam chronili się niewolnicy, którzy zbiegli z plantacji, gdyż opuszczenie wyspy było praktycznie niemożliwe. Byli oni chronieni przez odizolowane, zalesione, prawie niedostępne klify góry. Ci, którym udało się zbiec, tam tworzyli właśnie jakieś małe osady w jaskiniach, czy na szczycie właśnie Lemorne. Ustne tradycje związane z tak zwanymi marunami sprawiły, że góra stała się symbolem walki niewolników o wolność, ich cierpienie i poświęcenie, które mają znaczenie do teraz dla krajów, z których ci niewolnicy pochodzili. Jako dziedzictwo niematerialne na Mauritiusie chroni się również sege. To jest gatunek muzyki, styl tańca, narodowy taniec na Mauritiusie, na Reunion, również w nieco innych odmianach, na Seszelach, Komorach, Majorcie, Madagaskarze czy na wyspie Rodriguez. Sega wywodzi się właśnie z tańców afrykańskich niewolników. Na początku używali instrumentów nieznanych nigdzie indziej, często improwizowanych przy pomocy po prostu znalezionych przedmiotów. Typowy dla segi jest zdecydowany rytm, taki właśnie powiedzmy kojarzony z Afryką, przy jednoczesnej łagodnej linii melodycznej. Tańce oraz teksty śpiewane są w języku kreolskim. Obecnie wyróżnia się zasadniczo trzy główne instrumenty. Rawan, to jest tamburyn z koźlej skóry, marawan, tykwa napełniona suszonymi nasionami lub koralikami oraz triang, żelazny trójkąt. Natomiast co na wyspie Rodriguez, bo o tym też należy wspomnieć, powierzchnia mniej więcej 20% większa niż Olsztyn, mieszkańców około 42 tysiące. Na Rodriguez żyje się zdecydowanie spokojniej, tak też się ta wyspa promuje. Tam również jest rafa koralowa. Podstawą gospodarki wyspy jest rybołówstwo, hodowla trzody chlewnej, drobiu, kóz czy bydła, a także uprawa kukurydzy i warzyw. No i rzecz jasna turystyka. W przeciwieństwie do głównej wyspy, a więc Mauritiusa, na Rodriguez w większości mieszkają Afrykańczycy. Niewielką część stanowią również potomkowie Europejczyków. Mówi się tam w kreolskim rodrygijskim. Religią główną tej wyspy jest natomiast nie hinduizm, a katolicyzm. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o Mauritius? Podstawą gospodarki jest turystyka obecnie, eksport towarów tekstylnych oraz uprawa trzciny cukrowej. Użytki rolne stanowią 56% powierzchni kraju, czyli całkiem sporo. Uprawia się chociażby herbatę czy banany. Wskaźnik rozwoju społecznego wynosi 77 setnych i w regionie Afryki jest to drugi wynik po Libii, 63 na świecie, czyli z tych państw afrykańskich. Jest to jedno z najbardziej rozwiniętych krajów. Jest on również najbezpieczniejszym w zasadzie krajem Afryki. Ma niski wskaźnik przestępczości, co zapewne zawdzięcza właśnie pokojowo nastawionym zwykle Hindusom. W ramach ciekawostki warto dodać, że w 1847 roku Mauritius został 5. krajem na świecie, który zaczął wydawać znaczki pocztowe. Dwa typy znaczków wydane właśnie wtedy, znane jako Mauritius Post Office, należą do najbardziej znanych na świecie ze względu na rzadkość występowania i wysoką wartość. Jednym z głównych zagrożeń na Mauritiusie są klęski żywiołowe, takie jak cyklony. Sezon cyklonowy trwa od listopada do maja i może powodować rozległe szkody materialne. Natomiast o tym, jakie to były szkody, to opowiem wam za tydzień już z Ewą. Szczepienia na Mauritiusie nie są takie w pełni konieczne, ale raczej są zalecane. Występuje chociażby denga. Walutą Mauritiusu jest rupia maurytyjska, stanowiąca około 8-9 groszy. Drogi są w różnym stanie, tak mogę powiedzieć, ale raczej dobrym. Ruch jest natomiast lewostronny. Kuchnia maurytyjska jest specyficzna, lecz na moje oko dosyć uboga. Używa się na pewno dużo przypraw. Wiele dań jest takich po prostu wynikających z połączenia kuchni francuskiej i indyjskiej, tak na dobrą sprawę. Bardzo rozpoznawalnym, tak charakterystycznym i drogim daniem jest sałatka milionera, jak nawet nazwa wskazuje, więc sałatka z serca palmy. Drodzy Państwo, oczywiście o Mauritiusie powiem powiemy więcej za tydzień. Mauritius po angielsku czyta się jako Mauritius, a więc no tutaj w wolnym tłumaczeniu. Z jednej strony więcej życzeń, a z drugiej strony więcej problemów. I o tych naszych życzeniach względem tej wyspy, jak i problemach, które napotkaliśmy z Ewą, opowiemy w przyszłym tygodniu. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak ten raj na ziemi wygląda, no to koniecznie za tydzień w sobotę o 18 włączcie radio UWM FM. A o tym, że to jest raj, pisał już Mark Twain, który chyba najbardziej znany cytat o Mauritiusie stworzył. Najpierw Bóg stworzył Mauritius, a dopiero potem raj na jego wzór i podobieństwo. O tym raju powiemy wam z Ewą za tydzień, a tymczasem już w tym tygodniu żegnam się z państwem. Do usłyszenia. Zostańcie z nami w radiu UWM FM.